A my będziemy kontynuować tematy z polityki, z pograniczy, polityki zagranicznej i polityki obronności. W naszym studiu Paweł Soloch, ekspert od spraw bezpieczeństwa, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie ministrze, dobry wieczór. Dzień dobry.
Dzień dobry. No tak, dobry wieczór, bo już ciemno za oknem.
Za oknem. Ciemno. Niemiecka prasa, taki oto komunikat dzisiaj wydaje z siebie. Zachodnie czołgi to decydująca kwestia dla konfliktu w Ukrainie. To prawda?
No ja myślę, że decydującą kwestią dla konfliktu w Ukrainie jest rzeczywiście zdecydowanie zwiększenie generalnie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ona jest taką podawana metodą kropelkową. Te krople ostatnimi czasy są trochę większe i zwiększają się, i to dobrze. No ale czołgi tak, ale przede wszystkim widzimy, jaką rolę ma tutaj broń rakietowa, artyleria jako taka, broń precyzyjna. Rosjanie dominują przewagą, Ukraińcy uzyskują tam przewagę, gdzie oprócz własnej waleczności oczywiście korzystają również z zachodnich systemów, takich jak chociażby HIMARSy czy nasze kraby, więc potrzeba Ukraińcom broni i amunicji, przede wszystkim amunicji. Zgadzam się z tymi opiniami wygłaszanymi przez naszych czynnych i byłych wojskowych, którzy mówią, że w pierwszym rzędzie Ukraińcy powinni mieć amunicję już do tej broni, którą już posiadają. Oczywiście czołgi też. Tak, to jest jeden z tych elementów, ale nie przesądzających.
Bo w europejskiej debacie medialnej, publicznej, te czołgi urastają do jakiejś roli Wunderwaffe, że jak dostaną ci Ukraińcy te 100 albo 200 nowoczesnych zachodnich czołgów, to już jest po wojnie.
Nie, no to na pewno nie jest, na pewno nie jest po wojnie i na pewno no dobrze, że przynajmniej jesteśmy, co prawda już po roku tej wojny w takiej sytuacji, że już nikt nie kwestionuje, mówię tutaj o naszych zachodnich sojusznikach i partnerach, pomocy wojskowej dla Ukrainy, również jeśli chodzi o broń ciężką, a do takiej należy zaliczyć czołgi. Natomiast, no, proszę zwrócić uwagę, że ta dyskusja ma bardziej wymiar właśnie taki polityczny, a nie wymiar stricte operacyjny, prawda, że nie dyskutujemy o koordynacji pomocy wojskowej dla Ukrainy, żeby był jeden rodzaj broni. Te czołgi, mówimy tutaj o Leopardach, jeżeli mają być z różnych krajów, one się różnią między sobą, bo jest tak jak nasze czołgi, te, które my posiadamy, były polonizowane, tak samo te, które się znajdują, nie wiem, w Hiszpanii, są hiszpanizowane, czyli dostosowane do tamtejszych potrzeb, uwarunkowań geograficznych, pogody, specyfiki armii. To wszystko później trzeba ujednolicić. To zajmie dużo czasu. Łatwiej byłoby dać jeden rodzaj czołgów, prawda, tych, które tam Niemcy mówią, że będą remontować jeszcze 2 lata, zanim się będą nadawały do przekazania, prawda, niż tak zbierać po kawałku, chociaż mówił o tym samym typie czołgów, ale mówię, w różnych państwach każdy ten czołg ma swoje tam
modernizacje, modyfikacje, tak, tak różne, w naszym przypadku polonizacje, to prawda.
I to zajmie czasu trochę, żeby jeżeli zlepią tą brygadę, prawda, mówimy o brygadzie, no to zajmie trochę czasu, zanim technicznie one zostaną tak zmodernizowane, żeby były jednolite, prawda.
A da się zrobić to inaczej? Dałoby się usiąść i powiedzieć, jeden kraj przekazuje wszystkie swoje czołgi, a w zamian dostaje Abrams albo inne jednostki?
No są, tutaj no, rolę wielkiego koordynatora w tej kwestii przede wszystkim Stany Zjednoczone odgrywają. Mamy forum NATO, mamy takie formaty szersze, jak format Rammstein, gdzie ponad 40 państw w tym uczestniczy. No tym niemniej rzeczywiście ta pomoc odbywa się w znacznej mierze na podstawie decyzji narodowych i jest decyzją poszczególnych państw. Pewna koordynacja jest, ale na pewno niewystarczająca, powinna być znacznie większa, tym bardziej, że wszyscy o tym mówią, w powietrzu wisi ofensywa przygotowana przez Rosjan na dużą skalę, tym bardziej, że no, rzeczywiście trwa wyniszczanie infrastruktury energetycznej, tego, co nazywamy infrastrukturą krytyczną na Ukrainie. Żeby Ukraina zwyciężyła, potrzebne są szybkie rozstrzygnięcia, ta wojna nie może trwać w nieskończoność, ponieważ tutaj większe straty ponoszą Ukraińcy poprzez barbarzyńskie zachowanie Rosjan niż sami Rosjanie.
Od mniej więcej 3 tygodni widzimy jakieś wzmożenie, jeżeli chodzi o to przekazywanie sprzętu, o deklarację przynajmniej do ciężkiego zachodniego sprzętu.
No i to jest dobry kierunek, tylko mogłoby to się szybciej odbywać.
Pytanie dlaczego? Czy dlatego, bo Rosjanie zdobyli siłami grupy Wagnera Soledar, czy może w powietrzu jest jakaś inna, znacznie groźniejsza groźba?
Znaczy ja myślę tak, że no, zdobycie Soledaru oczywiście jest wykorzystywane przez Rosjan, czy zajęcie prawie całego niedużego miasta przed wojną kilkunastotysięcznego. Jest oczywiście propagandowo korzywany przez Rosjan. Nie ma znaczenia rozstrzygającego. Myślę, że tutaj rzeczywiście pamiętajmy o tym, że Rosjanie cały czas kontynuują mobilizację, kontynuują przygotowanie dodatkowych rzutów wojsk i to idących w dziesiątki tysięcy żołnierzy. Coraz bardziej jakby już również w języku oficjalnym, zewnętrznym przestawiają się na zresztą towarzyszą temu odpowiednie decyzje, chociażby o powszechnym poborze, przestawiają się z trybu, jak to nazywali, operacji wojskowej tryb wojenny, dokonali zmian, jeśli chodzi o system dowodzenia. Na czele armii stanął Gierasimow, który łączy wszystkie rodzaje sił zbrojnych i w celu właśnie prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Tak, rzeczywiście Rosja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Szczęście w nieszczęściu, jeśli chodzi o niszczenie przez Rosjan Ukrainy, jest to, że ta zima ciągle jeszcze jest stosunkowo łagodna, no ale tym niemniej ci ludzie, cywile ukraińscy, cierpią straszliwie z powodu zniszczeń powodowanych przez Rosjan. Zmieniło się też nastawienie i nabrała pewnego takiego rozpędu i decyzyjnego, ale i politycznego administracja amerykańska. Oni też, Amerykanie, jeżeli przypomnimy sobie to, co się działo, ich postawę w lutym, w marcu, no nie była tak zdecydowana, jednoznaczna, jak jest w tej chwili. Na pewno tempo, jeśli chodzi o pomoc wojskową dla Ukrainy, nadaje w tej chwili przede wszystkim Ameryka, niekwestionowany lider świata zachodniego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Powiedział pan minister o tym, że ta wojna potrwa, ale też o tych możliwościach dostarczania amunicji dla Ukrainy. Zastanawiam się, jeżeli Rosja wejdzie w ten tryb pełnowojenny, jeżeli się te groźby kolejnej armii 200-300 tysięcznej, bo różne padają liczby, która ma ruszyć na Ukrainę, sprawdzą, to czy państwa NATO też będą musiały wejść w jakąś formę przynajmniej gospodarczego pewnej mobilizacji?
No, na razie w ograniczonym stopniu poniekąd już to się dzieje, tak? No bo jeżeli mowa jest, nie tylko mowa, ale za słowami idą również czyny, czyli myślę tutaj o przekazywaniu broni i amunicji, no to już w niektórych krajach się dyskutuje, a w innych już podjęto odpowiednie decyzje dotyczące zwiększenia chociażby produkcji uzbrojenia, czyli wydatków w ogóle na obronność, wydatków na wojsko.
Znaczy ta wojna już wchodzi w taki wymiar wojny gospodarczej, wojny materiałowej, gdzie my jesteśmy uczestnikami de facto.
No, ma swój wymiar niewątpliwie gospodarczy i chociażby objawia się to w kryzysie energetycznym, prawda, z którym mamy do czynienia. Objawia się ona również w wydatkach na pomoc udzielaną Ukrainie w każdym wymiarze, nie tylko wojskowym, ale również tym ogólnoludzkim, związanych z odbudową, z przyjęciem uciekinierów z terenu Ukrainy. Zmienia się polityka energetyczna, już długofalowa, jeśli chodzi o dostawców gazu chociażby, czy ropy naftowej. Rosja jest powoli, ale jednak nie brana już w takich planach strategicznych poszczególnych państw Zachodu jako partner właśnie do współpracy w zakresie energetycznym, no w każdym innym zresztą.
A nasze fabryki już pracują na jakichś wzmożonych obrotach? Zbrojeniowe, amunicyjne?
Nie, no trzeba pamiętać, że oprócz zwiększonych wydatków na i zwiększenie liczebności naszego wojska i zwiększenie wyposażenia tego wojska, zmodernizowania wyposażenia, równolegle rzeczywiście też są czynione inwestycje w nasz przemysł zbrojeniowy. No, musimy wyciągać wnioski z tego, co się dzieje na Ukrainie, w Ukrainie, gdzie widzimy, że rzeczywiście posiadanie własnych zdolności produkcyjnych, zwłaszcza tych tak związanych z uzupełnianiem bieżących braków w pierwszym rzędzie, jeśli chodzi o amunicję, ale również no, części zamiennych do właśnie do tych czołgów, właśnie do artylerii i tak dalej. W 100% autonomicznymi być nie możemy, ale musimy zwiększać tą naszą autonomię tak głęboko, jak to tylko jest możliwe.
Panie ministrze, naszym gościem Paweł Solok, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nasza siła właśnie, na ile Polska zaoferowała, że może przekazać kompanię czołgów Leopard, no, kilkanaście sztuk, 14, 16 powiedzmy, tyle mniej więcej liczy kompania, ile się zdążyłem zorientować. Stać nas na to? My mamy takie możliwości, żeby dokonać kolejnej donacji z wojsk pancernych dla Ukrainy?
Przede wszystkim tak stać i powinno i musi być stać na to, dlatego że rzeczywiście ta wojna jest prowadzona również i w naszym imieniu i w naszej obronie. Poza wolontariuszami, o których słyszymy, nasze wojsko nie bierze w niej udział, więc nie giną masowo nasi żołnierze. Natomiast to jest oczywiście też nasza wojna, ale przede wszystkim deklaracja poczyniona po konsultacjach z rządem przez pana prezydenta, ona ma znaczenie całkiem konkretne, w sensie, że to jest deklaracja dotycząca właśnie wyposażenia jednej kompanii czołgów, ale przede wszystkim ma być tym elementem, który ma doprowadzić do tego, że pozostałe państwa, które te czołgi posiadają, mówimy o państwach NATO, państwach zachodniej Europy, włączą się w ten proces, czyli mamy, to przede wszystkim ma znaczenie polityczne inspirujące do tego, żebyśmy wspólnie, to jest ruch w dobrym kierunku, tak? W takim razie nie dajmy po dwa systemy, jak jakieś artyleryjskie, nie dajmy po 4-5 czołgów, tylko tak jak wyraziłem na początku opinię o tym, że te czołgi Leopardy, jeżeli dojdzie do stworzenia najlepiej całej brygady, przynajmniej opartej na tych Leopardach, one się trochę różnią, każdy kraj ma swoją specyfikę jakby w dostosowywaniu tych czołgów, które posiada, ale tym niemniej byłoby to jednolite uzbrojenie. Do tej pory państwa Zachodu przekazywały z własnych zasobów narodowych broń, jakby nie koordynując cały działań. Tutaj pojawia się szansa na wystawienie całej brygady. Polska, nasz prezydent to zainicjowały. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie.
Panie ministrze, a możemy dać tu donację bez oczekiwania czegoś w zamian? Daliśmy na Ukrainie 200 kilkadziesiąt i T-72 i być może te PT-91 twarde, czyli naszej głębokiej modernizacji czołgów sowieckich T-72. Możemy powiedzieć, damy kolejne czołgi, tym razem kompanię Leopardów, bez dostania w zamian jakichś maszyn?
No, dostaliśmy, nabyliśmy 116 bodajże czołgów Abramsów. Kupujemy czołgi od Korei w podobnej generacji.
Ale nasz południowy sąsiad, Czechy, dały swoje T-72 i w zamian dostały Leopardy, które już powoli, ale jednak do Pragi docierają.
No, niemieckie. No właśnie to słowo powoli jest dobre. Myśmy jeszcze w tej chwili zadeklarowali przekazanie tych leopardów. Oczekujemy, że Niemcy, inne kraje dołączą do nas i będzie możliwa właśnie taka całościowa donacja. Oczywiście oczekujemy od naszych sojuszników wypełnienia luki, która powstaje w wyniku przekazywania przez nas sprzętu. To się dokonuje w tej chwili poprzez obecność wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich na naszym terenie, ale oczywiście no chcielibyśmy i przecież takie próby były i takie deklaracje były z naszej strony składane. Oczekujemy, że to wsparcie dla nas, również w zakresie wyposażenia naszej armii, nie tylko poprzez samą obecność sojuszniczą, ona jest cenna sama w sobie, ale my po prostu jesteśmy zdolni bronić się sami, tylko potrzebujemy mieć ukompletowane uzbrojenie.
To jeszcze tym Berlinem, tymi Niemcami, panie ministrze, się zajmijmy na chwilę. Dlaczego ten Berlin trzeba cały czas popychać? Czy w każdej sprawie oczywiście idziemy do przodu, ale co krok, to trzeba ten Berlin popchnąć, a to taka broń, a to inna broń. Teraz Mardery pojechały na Ukrainę, owszem, no ale z Leopardami znowu jest kłopot, znowu trzeba ten Berlin naciskać. Dlaczego?
No dlaczego? To odpowiedź jest bardzo prosta. No, badania opinii publicznej chociażby pokazują, więcej niż połowa Niemców nie jest chętna do udzielania wsparcia wojskowego Ukrainie. To jest mniej niż Francuzów na przykład, chociaż no, podobne nastawienie mają Włosi czy Grecy. Czyli pominąwszy dyskusje wewnątrz samych elit niemieckich, politycznych elit niemieckich, to każda z opcji wewnątrz elit politycznych niemieckich, również ta najbardziej proatlantycka i asertywna wobec Rosji, musi się liczyć z własną opinią obywateli, no, opinią, która była wychowywana na głębokim przekonaniu o tym, że współpraca z Rosją jest dobra i służy pokojowi i szczęściu powszechnemu, no, przez ostatnie 30-40 lat. Tak ci obywatele byli wychowywani, tak byli karmieni medialnymi doniesieniami, decyzjami kolejnych generacji polityków, bo przecież to nie tylko Angela Merkel, ale i jej poprzednicy, gdzie takim największym symbolem jest oczywiście kanclerz Schröder.
To jest kłopot, jak się patrzymy na te sondaże opinii publicznej, panie ministrze, to one raczej stygną. Znaczy wola i zaangażowanie pomocy dla Ukrainy w wielu państwach zachodnich, także w Polsce, jest coraz mniejsza. Oczywiście w Polsce to jest duża mniejszość, ale rosnąca. Nam w pewnym momencie na Zachodzie zabraknie woli. My się zmęczymy jako społeczeństwa, przez to rządy się zmęczą pomaganiem dla Ukrainy.
No, ze spadkiem poparcia należy się liczyć. Jasne, że przeciągające się działania wojenne powodują jakby takie zmęczenie tematem społeczeństwa, ale z drugiej strony powstają też takie rzeczy nieodwracalne. No, trudno sobie wyobrazić w najbliższych latach powrót do współpracy energetycznej Niemiec i Rosji w takim stylu Nord Stream 2, który już przestał de facto fizycznie poniekąd istnieć, czy tam zostały z niego resztki. Więc pewne rzeczy są, które się dokonują, są no nieodwracalne na przeciąg wielu lat. Ponadto no, musimy taka też jest, taką rolę też pełni Polska. Prezydent, rząd, przypominając zachodnim sojusznikom, że no, przegrana przez Ukrainę tej wojny byłaby katastrofą, która by dotknęła całą Europę. Taką świadomość wydają się i mają z pewnością, no, raz jeszcze powtórzę, najważniejsi naszych sojuszników Stany Zjednoczone, i to jest tutaj jakby istotne i krzepiące w tym
mają
wszystkim.
To świadomość i obywatele w dużej części, w większości amerykańscy, ale chyba także w jeszcze większej większości elity polityczne. Na ile Waszyngton ma teraz siłę, żeby oddziaływać na Europę Zachodnią, żeby popychać.
No ja myślę, że ma, że tą siłę widać jednak w tej ewolucji, którą my uważamy za wolną, ale jednak postawy niemieckie chociażby. Tam w tle są argumenty Stanów Zjednoczonych, tam w tle są rozmowy i telefoniczne prezydenta Bidena i bezpośrednie spotkania polityków. I tą ewolucję, mówię, którą my oceniamy za wolno, ale jednak jeśli chodzi o Niemców, widać, jeśli chodzi o Niemców, ale też jeśli chodzi o Francję na przykład, to jest w znacznej mierze wynik nacisku amerykańskiego, ale też wkład ma tutaj Polska, mają kraje bałtyckie, które głośno tą sprawę od samego początku podnosiły. Wielka Brytania też w pewnym... Więc jednak poziom, jeśli chodzi o dostarczanie pomocy wojskowej, mimo, tak jak pan redaktor zauważył, pewnego, a w niektórych krajach istotnego spadku poparcia dla dostarczania broni dla Ukrainy, ale sama ilość dostarczanej broni uległa zwiększeniu i ulega zwiększeniu. Chodzi o to, żeby ten trend był bardziej dynamiczny jeszcze niż do tej pory miało to miejsce.
To jeszcze na koniec, panie ministrze, kwestia Davos. Prezydent tam jedzie, jak przekazał całkiem nowo mianowany szef Biura Polityki Międzynarodowej, pan minister Przydacz. Kwestia właśnie bezpieczeństwa, to jest kluczowa kwestia dla pana prezydenta, który będzie tam właśnie na szczycie Davos za tym lobował. To jest dobre forum, Światowe Forum Ekonomiczne jest dobre forum.
No tak, na pewno to jest bardzo dobre forum, bo tam wszyscy ważni, zwłaszcza ci, którzy zajmują się pieniędzmi, ich wydawaniem, a przede wszystkim pomnażaniem, oni tam są. Nie powinno nas tam brakować i to zresztą prezydent tam jeździ od lat. Będą też Ukraińcy, będą Amerykanie, będą oprócz politycznych decydentów, będą również przedstawiciele świata biznesu, który tutaj jest kluczowy. Na pewno jest to bardzo dobre miejsce do lobowania w pierwszym rzędzie za kwestią ukraińską, ale do lobowania za działaniami, które mają po prostu złamać agresywny charakter i agresywne działania Rosji, w tej chwili skierowane przede wszystkim przeciwko Ukrainie, ale mogące być w przyszłości skierowane przeciwko innym państwom też.
W Davos będzie 2,5 tysiąca uczestników. Dużo premierów, dużo prezydentów, jeszcze więcej ministrów, ale chyba najwięcej prezesów wielkich firm. No są właśnie takie analizy, że to ten wielki biznes może być czasami trudniejszym partnerem do przekonania niż politycy. Jak to wygląda od tej strony biznesowej?
No, z całą pewnością, aczkolwiek pamiętamy też jakieś wewnętrzne, to co się przedostawało do oficjalnych mediów, dyskusje między administracją amerykańską a wielkim biznesem amerykańskim wspierającym Ukrainę, to mam na myśli Muska i kwestia tych systemów telekomunikacyjnych, które dostarcza i spór jakiś, ale to zostało rozwiązane właśnie. No, można się domyślać w wyniku argumentów, które przedstawili politycy, administracja amerykańska właśnie temu miliarderowi.
Bo my dużo mówimy o politykach, dużo mówimy o społeczeństwach, ale może najbardziej naciskać na pokój, jakiś zgniły, karłowaty pokój będzie właśnie wielki biznes. Czy nie, panie ministrze? To
ja myślę, to w tej chwili Stany Zjednoczone, Zachód jako taki, ale w pierwszej rzędzie Ameryka, tak głęboko są zaangażowane w kwestię obrony Ukrainy, że klęska na tym polu miałaby też skutki biznesowe. No, przypomnijmy sobie sprawa nieporównywalnie mniejszej wagi, chociaż też istotna, jaką było wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Ona miała natychmiast też reperkusje chociażby dla biznesu amerykańskiego. Mniej wiarygodne państwo, mniej wiarygodni biznesmeni, którzy wywodzą się z tego państwa. Silniejsze państwo, zdecydowane, no zwłaszcza zwłaszcza jeżeli mówi o globalnej potędze, taką jaką jest Ameryka, muszą dbać o dobry imidż tego kraju, jest również korzystny dla biznesu wywodzącego się z tego kraju. I myślę, że w ten sposób rozumuje wiele również biznesmenów i z innych państw.
Powiedział Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Wybiła godzina 17:00, czas na serwis informacyjny.